Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w to niedzielne popołudnie. Dzień był cudowny, trzeba przyznać. Musiał być cudowny, bo dziś jest Dzień Europy. 9 maja to jest Dzień Europy, pamiętajmy. Poza wszystkimi innymi rocznicami, które różni ludzie obchodzą, dziś jest Dzień Europy, który naprawdę moglibyśmy wszyscy razem obchodzić hucznie, a ja oczywiście się martwię, że nie wszyscy w ogóle wiedzą, że to jest Dzień Europy i za mało go doceniamy. Ale z tej okazji, żebyśmy jeszcze go docenili i tę Europę bardziej docenili, zaprosiłam specjalnie dla Państwa w tym kolejnym Zoomie na Europę wspaniałego człowieka, który w naszym temacie chyba jest po prostu najlepszy. Nazywa się Szymon Ananicz, pracuje dzisiaj w Fundacji Batorego. Witam Pana serdecznie i bardzo dziękuję, że Pan znalazł dla nas czas.
Witam Panią, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Przedtem pracował, był doradcą politycznym w Ośrodku Studiów Wschodnich, pracował w European Endowment for Democracy, a ja go poznałam w Parlamencie Europejskim, jak był doradcą pana europosła, a wcześniej ministra, Michała Boniego. I cała przygoda, o której dzisiaj chciałabym z panem porozmawiać, zaczęła się właśnie chyba wtedy, prawda, jak pan był doradcą pana posła do Parlamentu Europejskiego Michała Boniego, a ja miałam swoje biuro kilka biur dalej, kilka pokoi dalej, w tym samym pionie budynku Parlamentu Europejskiego. Wtedy właśnie organizacje pozarządowe z różnych krajów, ale muszę przyznać, że głównie z Polski i głównie chyba Fundacja Batorego właśnie, w której wtedy pan jeszcze nie pracował, naciskała na nas, ale nie tylko oni, różni inni działacze organizacji pozarządowych również, naciskała na nas bardzo, że musimy stworzyć w ramach perspektywy finansowej, to znaczy tego budżetu europejskiego, osobną nitkę na obronę wartości europejskich. I że to powinna być nitka, która umożliwia organizacjom pozarządowym, różnie traktowanym przez rządy, a szczególnie przez autorytarne rządy, powinno umożliwiać tym organizacjom pozarządowym funkcjonowanie, właśnie walkę o te wartości. Bo sytuacja organizacji pozarządowych w tej chwili w krajach autorytarnych, z rządami autorytarnymi, a takie niestety mamy w Unii Europejskiej dzisiaj, te organizacje pozarządowe mają często bardzo trudną sytuację. I to wszystko się udało, proszę Państwa. Jest ten fundusz i chciałabym, żebyśmy o nim porozmawiali. Jak do niego w ogóle doszło? Albo może nawet zaczęłabym chętnie od tego, skąd ta idea? Jaka jest sytuacja organizacji pozarządowych w krajach, w których łamane jest prawo, w których o wartości właśnie niestety nikt nie dba, ale nawet w krajach, które są demokratyczne, prawdopodobnie te wartości też często są zaniedbane. Skąd się wziął ten pomysł, jak on się rozwijał, jak do tego w końcu doszło, że taką ogromną większością przegłosowaliśmy te pieniądze w Parlamencie Europejskim. Suma została powiększona na zakończenie i dzisiaj te pieniądze już są, ten fundusz jest. Teraz się trzeba bardzo dobrze zastanowić i zastanawiacie się, rozumiem, cały czas, jak go dobrze wykorzystać. Nie będę więcej o tym mówić, dlatego że pan tutaj jest od tego. I może zacznijmy od tego, dlaczego fundusz, który umożliwiłby organizacjom pozarządowym w krajach Unii Europejskiej prawdziwą walkę o wartości, nasze wspólne wartości europejskie, stał się takim palącym problemem? Dlaczego to się stało takie potrzebne?
Rzeczywiście sam pomysł wyszedł z kilku miejsc i to była z jednej strony inicjatywa polskich organizacji pozarządowych, ale o tym samym myślały też organizacje w innych krajach europejskich, głównie tutaj w naszym regionie, tam gdzie w ostatnich latach demokracja weszła w fazę takiego kryzysu. No i konstatacja, czy takie uzasadnienie i pomysł był dosyć prosty. Chodziło o to, że dotychczasowe środki na finansowanie organizacji pozarządowych są coraz trudniej dostępne. Że te organizacje, które na co dzień walczą o podstawowe wartości europejskie, takie, które są zapisane w traktatach i takie, których nawet jeżeli się nie zna traktatów, to, no to Europejczycy po prostu instynktownie podzielają, czyli jak demokracja, praworządność, godność człowieka, równość, niedyskryminacja, media, prawda, wolność słowa, w ogóle ochrona godności ludzkiej. że coraz trudniej jest organizacjom społecznym uzyskać środki na promocję tych wartości i na obronę tych wartości, zwłaszcza w tych krajach, w których te wartości są łamane przez rządy, w Polsce czy na Węgrzech, bo w tym zakresie w 5-6 lat temu doszło na przykład w Polsce do bardzo daleko idącej zmiany, kiedy przekierowano środki państwowe, częściowo samorządowe, z organizacji takich walczących o prawa człowieka na organizacje, które się zajmowały czymś zupełnie innym. A jednocześnie pojawiła się większa potrzeba jakby obrony, występowania w imieniu tych wartości i obrony tych wartości przez organizacje pozarządowe. Także zwiększył się zdecydowanie popyt i zmniejszyła się podaż funduszy.
Właśnie chciałam na to jeszcze zwrócić uwagę, że z tego wszystkiego, co widzimy, to pieniędzy na organizacje pozarządowe czy działalność społeczną wydaje mi się, że jest dosyć dużo, dlatego że powstają jak grzyby po deszczu, tylko że one właśnie nie zajmują się wartościami, tylko zajmują się, no to są takie około pisowskie fundacje, stowarzyszenia, ja tam nie wiem co, prawda, finansowane przez spółki Skarbu Państwa i tak dalej, ale one z tym wszystkim, co jest w artykule 2 traktatów europejskich, czyli właśnie demokracja, wolność, poszanowanie prawa, trójpodział władzy, wolne media, szacunek do człowieka, do mniejszości, do wyznań wszelakich i tak dalej, jest im obca, to znaczy one się tym w ogóle nie zajmują, prawda? I tutaj był potrzebny fundusz dla tych, którzy, to co nas łączy w Unii Europejskiej, dla tych, którzy o to walczą i tego bronią w krajach, gdzie te wartości są zagrożone, prawda? Gdzie jest łamany trójpodział władzy i tak dalej. Bo u nas ewidentnie pieniądze na to są, ponieważ dostają je przeróżne narodowe coś, prawda? Narodowe różnego rodzaju instytucje.
No tak, mamy bardzo wyraźny trend, jakby już jakby u zarania tych rządów PiS-u odcięto finansowanie ze środków publicznych dla tych organizacji, jakby, które walczą jakby w imię praworządności czy demokracji, prawda, i równości, czy na przykład dbają o integrację uchodźców czy imigrantów, jakby to takim organizacjom bardzo szybko odcięto dostęp do funduszy państwowych. Natomiast i równocześnie drastycznie zwiększono finansowanie dla takiego swojego społeczeństwa obywatelskiego, czyli takich organizacji, które, prawda, albo wprost prowadzą taką działalność wspierającą rząd, albo występują w obronie i promują ten zestaw wartości, któremu hołduje obecna władza. No i to była sytuacja bardzo, bardzo niebezpieczna i bardzo niekorzystna, prawda, z punktu widzenia w ogóle jakby demokracji, wartości europejskich, spoistości Unii Europejskiej i pomysłu rozmaitych organizacji właśnie i z Polski, i z Węgier, ale też jakby popieranych przez organizacje z Europy Zachodniej, by Unia Europejska jednak w sposób taki aktywny i realny wstawiła się za tymi organizacjami i w sposób taki namacalny, realny zainwestowała w swoje wartości, których już nie można brać za pewnik, których przestrzeganie nie można brać, prawda, jako za coś oczywistego, tylko jako pewną wartość, w którą trzeba inwestować, którą trzeba na co dzień pielęgnować. Było jeszcze takim jakby ważnym argumentem było, że Unia Europejska tradycyjnie już od lat broniła tych wartości, ale poza swoimi granicami, prawda, w państwach Partnerstwa Wschodniego czy w północnej Afryce. Przeznaczała bardzo duże środki na wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, na takie projekty demokratyzacyjne, ale nie robiła tego wewnątrz Unii Europejskiej, bo założenie było takie, że po prostu nie ma takiej potrzeby. Założenie było, że państwa członkowskie przestrzegają wspólnych norm, przestrzegają prawa, przestrzegają reguł praworządności, prawda, niezawisłości sądów, to nikomu do głowy nie przychodziło że będzie taka potrzeba, że Unia powinna mieć instrumenty do wspierania społeczeństwa obywatelskiego, ale sytuacja okazała się oczywiście zupełnie inna. Powiem jeszcze, że jakby początki walki o ten instrument wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego, tutaj pani poseł jakby uczestniczyła jakby też od początku w tych staraniach, no, były dosyć trudne, bo instytucje europejskie, które zresztą dzisiaj są oskarżane przez rząd, przez władze, że tylko, prawda, czyhają na Polskę, żeby pozywać nas do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i odbierać nam pieniądze, to w instytucjach europejskich był bardzo duży opór przed właśnie zmianą tego podejścia.
To musimy jeszcze tutaj wyjaśnić, dlatego że my ostatnio, proszę Państwa, cały czas mówimy o Funduszu Odbudowy, prawda, i co będzie, jak go PiS będzie rozkradał albo nie będzie rozkradał, co mamy robić, żeby pilnować. Ale pamiętajmy, że mamy, i on jest szalenie ważny, ten Fundusz Odbudowy, i trzeba go monitorować i pilnować, żeby PiS go nie rozkradł. Ale pamiętajmy, że mamy jeszcze, że to jest taki specjalny fundusz, ten Fundusz Odbudowy, o którym ciągle jest mowa, ale ten fundusz, ten regularny, który co 7 lat głosujemy, przyjmujemy i wydajemy na wyrównanie poziomów w krajach członkowskich, ten tak zwany spójności czy kohezyjny, perspektywa finansowa, o różnych rzeczach tu mówimy, on jest 2,5 raza większy niż ten Fundusz Odbudowy. To są pieniądze na 7 lat, które zresztą jak były negocjowane, ta poprzednia perspektywa finansowa, która się właśnie skończyła, ona była znacznie większa niż ta, którą teraz Morawiecki wynegocjował. Jak to negocjował rząd Platformy i PSL-u, muszę to podkreślić, jak komisarzem był Janusz Lewandowski, to były pieniądze znacznie większe niż to, co teraz będzie spływało do Polski, no ale taki mamy rząd i taką pozycję w Unii niestety wypracowała nam ta Zjednoczona Prawica, ale i te pieniądze, o których my mówimy teraz na organizacje pozarządowe, one są w tej perspektywie finansowej. To nie ma nic do czynienia z Funduszem Odbudowy, o którym Państwo ciągle słyszą. To jest w tej perspektywie finansowej i teraz pieniądze, jak spływają do krajów członkowskich, to one poza jakimiś wyjątkami, one płyną przez rząd, prawda, przez odpowiednie ministerstwa, spływają, część spływa do marszałków, cały czas walczymy o to, żeby jak najwięcej było u samorządowców, w samorządach, ale nie płyną nigdy bezpośrednio do organizacji pozarządowych. I tu jest to nowum, prawda, co zostało wywalczone, żeby to nie rząd decydował o tych pieniądzach, bezpośrednio z Brukseli będą płynęły fundusze i to jest to nowum do organizacji pozarządowych. Tego jeszcze nie było nigdy, to jest zupełnie nową, żeby rząd tych pieniędzy nie kontrolował, żeby organizacje pozarządowe były rzeczywiście niezależne od rządu w sprawie tych wspólnych wartości, kontrolowane przez wspólnotę. Wspólnie te pieniądze będą kontrolowane i rozdawane, nie rozdawane, tylko to już pan powie, jak to będzie robione, właśnie przez organizacje pozarządowe. I tu wydaje mi się, że była wasza ciężka praca, żeby wytłumaczyć w instytucjach, dlaczego to jest takie ważne, bo tak jak pan podkreślił, Unia Europejska nie była w ogóle przygotowana na to, że jakieś państwa będą łamały prawo. Ciągle się mówi, czemu oni tak powoli reagują albo nie reagują na różne rzeczy i tak dalej. To jest kompletnie nowa sytuacja dla Unii Europejskiej, że są jakieś rządy, które łamią nasze wspólne prawo, na które się sami zgodziliśmy, napisaliśmy sami wspólnie te traktaty, przyjęliśmy sami własną konstytucję naszą, po czym ją łamiemy, prawda? I tego nikt nie przewidział, że będą takie sytuacje i to jest prawda, że Unia Europejska nie jest na to przygotowana, nie jest na to uzbrojona, że ktoś wejdzie do Unii Europejskiej, po czym zacznie ją rozwalać od środka, tak jak to niestety teraz robi rząd tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Więc takiego właśnie instrumentu, to był nowy instrument, żeby ratować te wartości, prawda? I tu bym chciała, żeby może pan powiedział parę słów, czy to było trudne, żeby przekonać i urzędników Komisji Europejskiej i nas, bo wielokrotnie was widziałam w Parlamencie Europejskim i różnych właśnie przedstawicieli organizacji pozarządowych z Węgier, z Bułgarii chyba, czy ze Słowacji, ale właściwie większość była z tej części Europy. Niestety to pokazuje, że tutaj te organizacje pozarządowe są w gorszym stanie i że prawo jest łamane. Czy ten nowy, my to nazywamy instrument, był trudny do wprowadzenia i przekonania do tego, żeby go wpisać, żeby zrobić tą osobną ścieżkę w budżecie? Jak to było?
My to nazywamy instrument, bo to w istocie jest instrument finansowy, który jest jakby linią taką budżetową w Unii Europejskiej. Dokładnie tak jak pani poseł powiedziała, to jest część tego siedmioletniego budżetu, z którego Unia będzie finansować swoje działania do 2027 roku. No z mojej perspektywy to była droga pod górkę, przy czym to nie jest tak, że to było walenie głową w mur, bo w czasie tej drogi było wielu bardzo pomocnych sojuszników i tutaj muszę powiedzieć, że Parlament Europejski wykazał się bardzo jakby dużym zrozumieniem dla tej potrzeby i odegrał kluczową rolę tak naprawdę w wywalczeniu tego instrumentu. To była jakby za zasadniczą rolę odegrało tutaj, wydaje mi się, kilkoro europosłów z Polski, pani poseł, ale też Michał Boni był sprawozdawcą tej kwestii, czyli jakby ważną osobą, sprawozdawcą z tej grupy Europejskiej Partii Ludowej, ale takiego zasadniczego, fundamentalnego wsparcia udzielała też Partia Liberalna. Wcześniej to się nazywała ALDE, a teraz Renew Europe. Partia Zielonych bardzo konsekwentnie wspierała tę inicjatywę. I też jakby zaznaczyła się taka bardzo duża aktywność kilkorga, czy może kilkanaściorga europosłów z bardzo różnych państw i to nie tylko z naszego regionu, ale też z Europy Zachodniej, może znana może częściej z państwa, bo pojawia się czasem u nas w mediach jakby w kontekście debaty o praworządność Sophie Intveld albo Terry Reintke z Partii Zielonych. Także Parlament Europejski udzielił jakby bardzo takiego wyraźnego poparcia i zawsze głosował za. Partia Socjalistów i Demokratów też od początku wspierała tę inicjatywę. Natomiast był bardzo duży opór ze strony Komisji Europejskiej, która w tym akurat w tej kwestii cechowała się taką dużą zachowawczością i takim bezpieczeństwem, żeby nie naruszać jakby dotychczasowego stanu, żeby nie narażać się na konflikt z państwami członkowskimi, żeby nie brać na siebie ryzyka wynikającego ze wsparcia dla takich organizacji, które normalnie u siebie w krajach często występują, krytykując swoje władze. I to w zasadzie do samego końca była taka droga pod górkę. Tutaj mieliśmy kilka takich zasadniczych postulatów, jeśli chodzi o ten instrument. Bo jakby muszę powiedzieć, że dotychczas Unia Europejska miała pewne środki na finansowanie jakichś takich inicjatyw, w których udział mogły brać organizacje pozarządowe, ale zasada była taka, że te środki nie szły do takich organizacji mniejszych, oddolnych, które działają lokalnie albo na poziomie krajowym, tylko że to są... Znaczy wymóg był taki z reguły, że to muszą być takie duże europejskie sieci działające transgranicznie w wielu państwach. Te projekty, które uzyskiwały wsparcie, to były bardzo duże projekty, takie, na które wiele polskich organizacji, na które jakby stać mało polskich organizacji tak naprawdę. I takie, które nie do końca polegają na obronie praworządności czy demokracji, tylko raczej kultywowania takiego wspólnego dziedzictwa europejskiego, takich, powiedzmy sobie, nieco bezpieczniejszych rzeczy, ważnych, ale jakby bezpieczniejszych. I postulat organizacji pozarządowych tutaj i europosłów, którzy jakby wsparli tę inicjatywę, był taki, żeby Unia zaczęła dawać granty dla organizacji właśnie działających oddolnie, lokalnie, takie, które na miejscu po prostu walczą o prawa, o demokrację, o wartości europejskie, walczą z nietolerancją, żeby i przede wszystkim, żeby ten fundusz zdecydowanie zwiększyć, bo jakby dotychczas to były śladowe, tak naprawdę symboliczne kwoty, jakby 600 milionów euro na 27 państw na 7 lat. To jest tak naprawdę, to jest kropla w morzu potrzeb. I postulat był taki, żeby zwiększyć tę kwotę co najmniej do takiego poziomu, do takiej sumy, jaką Unia przeznacza właśnie poza swoimi granicami. I udało się to, prawie w całości udało się to osiągnąć, bo chcieliśmy zwiększyć budżet do 1 800 000 000, ostatecznie został zwiększony do 1 600 000 000, czyli blisko tego celu. I od razu powiem, że były bardzo małe nadzieje, że uda się osiągnąć ten pułap i tak jak rozmawiałem z doświadczonymi osobami w Parlamencie Europejskim, to mówiono, że okej, ten cel jest szczytny, warto o to walczyć, ale nie miejmy zbyt dużych nadziei. A na końcu się udało. No i powiem, że niestety to wszystko przy takim przeciągłym oporze ze strony Komisji Europejskiej.
Doświadczył pan tego, co my mamy na co dzień, chociaż muszę przyznać, że opór Rady Europejskiej jest bardzo często znacznie gorszy jeszcze. I tak jak pan to opowiada, te instytucje europejskie w końcu są otwarte przecież dla ludzi, którzy przyjeżdżają z Polski, z Węgier, z Bułgarii i z wszystkich innych krajów. Komisja może jest oporna, ale można z nią rozmawiać. I to, co mi się wydaje niezwykle ważne, to że ta Europa jest od takich konkretów. Konkretnie jest łamane prawo w różnych krajach, są uciskane organizacje pozarządowe, no to trzeba im pomóc. I teraz przy zaangażowaniu takich osób jak pan, jak Fundacja Batorego i wiele innych organizacji, można bardzo dużo osiągnąć. Tylko teraz, jest ogromna suma na obronę wartości naszych wspólnych europejskich skierowana dla organizacji pozarządowych, aby one to robiły. I teraz co z tym robić? Czy warunki już są rozpisane? Czy można startować po granty, czy nie można startować? Gdzie uzyskać pomoc?
Program dopiero startuje. Bodajże 2 tygodnie temu Parlament Europejski ostatecznie zagłosował i przyjął ten program jako instrument w ramach nowego budżetu europejskiego. I równolegle Komisja już opublikowała taki roboczy dokument, który daje nam jakby wyobrażenie bardziej już takie konkretne, w jaki sposób ten program będzie realizowany. I dobra wiadomość jest taka, że pierwsze konkursy na granty zostały już rozpisane, już ogłoszone. W tej chwili na stronach Komisji Europejskiej ja przesłałem link i on się znajdzie na stronie facebookowej pani poseł do tych konkursów. Pierwsze dwa konkursy dotyczy ochrony praw dzieci i młodzieży, drugi dotyczy ochrony praw kobiet i obrony jakby przed przemocą kobiet i dzieci, ale wkrótce będą ogłoszone kolejne konkursy i tam na stronie pod tym linkiem, który przesłałem, można zobaczyć, jakie to będą konkursy. To będą też takie wymierzone, znaczy właśnie dotyczące praw człowieka i praworządności. I to są konkursy realizowane bezpośrednio przez Komisję Europejską i to Komisja Europejska będzie je rozstrzygać i będzie udzielać wsparcia bezpośrednio do organizacji, także nie będzie tutaj żadnego pośrednictwa państwa. Taki merytoryczny nadzór na tym sprawuje Dyrekcja Generalna do spraw wartości i sprawiedliwości, jeśli dobrze pamiętam aktualną nazwę, to jest jakby ta Dyrekcja Generalna pod komisarz Werą Jurową. Ważna rzecz też, że pod koniec tego roku zostanie uruchomiony zupełnie nowy dla Unii Europejskiej sposób dystrybucji środków dla społeczeństwa obywatelskiego. Coś, co jeszcze rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu wydawało się kompletnie nieosiągalne, jakby biorąc pod uwagę jakby to opór Komisji Europejskiej, ale to był od początku postulat też organizacji społecznych, żeby środki były dystrybuowane za pośrednictwem takich lokalnych operatorów, trochę jak fundusze norweskie, po to, żeby jakby skrócić dystans między organizacjami a grantodawcami, żeby to by pozwoliło na ograniczeniu biurokracji, co jest jakby szczególnie uciążliwe dla mniejszych organizacji, które czasem nie mają takich zasobów, żeby poświęcić 1 czy 2 osoby do ciągłego takiego wypełniania papierków i sprawozdawczości dla Komisji Europejskiej. Także to jest szalenie ważne, bo ci właśnie pośrednicy, ci lokalni operatorzy, którzy zostaną wyłonieni w konkursach, jakby transparentnych konkursach spośród organizacji też pozarządowych, wezmą na siebie część jakby tego ryzyka i mając też lepsze rozeznanie w terenie, w swoim kraju, są w stanie jakby sprawnie rozdzielić, znaczy rozdystrybuować. Oczywiście nie według własnego widzimisię, tylko według jakby bardzo tam wyśrubowanych kryteriów, ale bez całego tego takiego biurokratycznego nawisu. To pozwoli też na jakby udzielenie wsparcia takim bardziej, powiedziałbym, może odważnym projektom, których jakby Komisja Europejska normalnie obawiałaby się właśnie, które obawiałaby się wspierać, żeby za bardzo nie ingerować jakby w sprawy wewnętrzne kraju, nie wiem, no bo jakby obrona praw człowieka to jest zawsze w jakimś stopniu występowanie czy kontestowanie jakiegoś takiego ładu w danym państwie instytucjonalnego, znaczy kontestowanie, to jest jakieś takie występowanie w celu na poprawy struktur państwa i tego systemu oficjalnego. I myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość dla organizacji pozarządowych.
To jest, wszystko razem to jest dobra wiadomość dla organizacji pozarządowych, ale jeszcze myślę jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie, żeby to tak skonkretyzować i w ten Dzień Europy pokazać, jak to ma naprawdę, czy pan miałby taki przykład, bo my mówimy ciągle takimi wielkimi pojęciami, prawda, wartości, ale właściwie o co chodzi? Jak taka organizacja pozarządowa ma bronić wartości, jakich wartości? Co ona konkretnie ma zrobić poza staniem na skrzyżowaniu i wołać, że broni wartości? Takie projekty, jak one będą wyglądały?
No ja myślę, że jest cały wachlarz możliwości. Jak widzimy na co dzień w mediach aktywność organizacji pozarządowych, tych, które występują na przykład w obronie w jakiś sposób prześladowanych sędziów, prawda? Albo te, które dbają o to, żebyśmy mieli informacje na temat tego, co się dzieje z publicznymi pieniędzmi, prawda? Żyjemy teraz też w czasach jakby pandemii i lockdownu, kiedy jakby różnego rodzaju nasze prawa są ograniczone, prawa do protestu, prawda? No to musimy mieć jakichś takich aktorów, którzy będą bronili tych naszych praw, bo nie możemy polegać, i to nawet jakby w najdalszych demokracjach, nie możemy polegać na tym, że władza sama nam zapewni jakby bezpieczeństwo tych praw i że one zostaną przywrócone na przykład po pandemii jakby w pełni i natychmiast. To są, mamy całą dyskusję teraz o Krajowym Planie Odbudowy, prawda, i o środkach, olbrzymich środkach, które trafią do samorządów, trafią, mamy nadzieję, na reformy takie strukturalne, zasadnicze w państwie, ale ktoś musi nadzorować, czy te środki rzeczywiście trafiają do obywateli, do ludzi, na modernizację tutaj małych wspólnot, prawda, samorządów, czy też nie są gdzieś tam przejadane przez partyjnych akolitów.
I czy na przykład taki projekt, jeżeli mamy organizację pozarządową, która w swoim terenie chce się tym zająć, on by mógł być finansowany czy współfinansowany przez właśnie ten program, dystrybuowany przez Komisję Europejską, tak?
Tak, zdecydowanie tak. Jest cały taki przykry jakby problem teraz w związku z tym, że jesteśmy zamknięci w domach, znaczy niestety duży wzrost jakby przemocy domowej, przemocy wobec kobiet. Z punktu widzenia takich kobiet jakby wsparcie ze strony organizacji właśnie, które ich bronią, czasami jakby przesądza, no może przesądzać o, nie wiem, o ich zdrowiu czy życiu w skrajnych przypadkach, że one dostaną nowe wsparcie, a tego wsparcia nie było w ostatnich latach za dużo. Raczej mieliśmy tutaj bardzo duży problem. Także to są naprawdę bardzo konkretne sprawy.
Na naszą część Europy tych pieniędzy pójdzie więcej niż gdzie indziej? Czy to jest jakoś, będzie komisja pilnowała, żeby to się równoważyło, czy po prostu będzie rozpatrywała wnioski niezależnie od tego, skąd one są, będzie przydzielać te fundusze?
To nie jest nigdzie zapisane. Ten fundusz jest dla całej Unii Europejskiej, jakby to wiadomo. Moje przeczucie jest takie, że jednak więcej funduszy pójdzie do tych krajów, gdzie jest szczególna potrzeba walczenia o wartości europejskie. Wartości europejskie to z jednej strony to jest właśnie, można je rozpatrywać jako taką kwestię dosyć abstrakcyjną, czy taką, prawda, taką abstrakcyjną, górnolotną, a z drugiej strony bardzo konkretną, ale ja powiem o jeszcze jednym jakby wymiarze tego zagadnienia, mianowicie Unia Europejska jako całość, takie mam wrażenie, w tej chwili przechodzi dosyć taką głęboką i znaczną, fundamentalną transformację. O ile dotąd Unia Europejska i znaczna część, nie wiem, praw unijnych jakby dotyczyła funkcjonowania wspólnego rynku, czy takich kwestii gospodarczych, prawda, znoszenia wspólnych granic, wyrównywania różnic jakby rozwojowych. Natomiast w tej chwili mamy taki bardzo wyraźny, silny i bardzo ważny trend, gdzie Unia Europejska coraz bardziej się definiuje przez jakby przez stosunek do pewnego zestawu wartości. I w pierwszym rzędzie to są właśnie wartości zawarte w tym artykule drugim Traktatu Unii Europejskiej, czyli właśnie demokracja, praworządność, poszanowanie dla godności ludzkiej, tolerancja i równość. Z drugiej strony mamy nowy element, to jest cały ten komponent środowiskowy i proklimatyczny przez stosunek do zmian klimatu i jakby do dbania o środowisko. I to, w jaki sposób państwa będą jakby przestrzegać tych wartości, to będzie jakby ważyć na dalszym kształcie jakby naszego członkostwa w Unii Europejskiej. My już nie będziemy w stanie aż tak bardzo czerpać, nie wiem, z różnych funduszy, tam na spójności, coś takiego, jeśli będziemy łamać te wartości. To jest zasadnicza kwestia dla Unii, żeby te wartości właśnie jakby pielęgnować, podtrzymywać przy życiu i wyzwanie dla nas tutaj, dla organizacji pozarządowych, dla obywateli, żeby walczyć o te wartości i zachować pewną taką integralność Unii Europejskiej. To wszystko tworzy pewną taką tożsamość europejską i tworzy też taką coraz silniejszą wspólnotę polityczną.
Myślę też, że ta zmiana, o której pan mówił, że się właśnie coraz bardziej Unia zajmuje wartościami, że to się stało dlatego, że niektóre kraje zaczęły się od nich odwracać, że zaczęły łamać wspólne prawo. To się nigdy przedtem nie zdarzało, żeby jakiś kraj nie respektował wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Prawda, to się dzieje teraz w Polsce. Krajowa Izba Dyscyplinarna nie powinna w ogóle działać, a działa. Trybunał Sprawiedliwości Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości powiedział, że ma zawiesić natychmiast działania. Także coś trzeba z tym robić, więc zastanawiam się, czy to my nie wyzwoliliśmy po prostu tego, że się Unia musi zajmować mocniej wartościami, bo przedtem nie były zagrożone, a teraz są zagrożone. I teraz nagle trzeba na nie robić jakieś specjalne instrumenty, żeby ratować zrozumienie tych wartości w społeczeństwie obywatelskim, obronę tego, co nas łączy. Wspólnota musi bronić tej najważniejszej treści, którą nas złączyła. I mam nadzieję, że ten fundusz się do tego przyczyni. No mam nadzieję naprawdę, że to pobudzi życie na nowo organizacji, które są tłamszone od kilku lat.
Oczywiście podzielam tę nadzieję. Fundusz powstał i to jest jakby, to będzie istotny, mam nadzieję, dodatek, czy jakby istotne takie uzupełnienie albo wypełnienie pewnej luki, która, jeśli chodzi o finansowanie organizacji pozarządowych, która jakby no, oczywiście nie rozwiązuje całości problemu finansowania organizacji pozarządowych, to jest takie zadanie cały czas obywatelskie, żeby jakoś dbać o kondycję tego trzeciego sektora, angażować się, w miarę możliwości przeznaczać 1%, albo tak jak autorytet w tym świecie organizacji pozarządowych, pan Jakub Wygnański sugeruje, czy zachęca do wpłacania na taki abonament na demokrację. To znaczy, żeby regularnie jakąś drobną kwotą wspierać tę czy inną organizację, tak jak wielu Polaków regularnie wspiera Netflixa. czerpiąc z tego wymierne korzyści, to nie mniej wymierne korzyści czerpiemy z działalności wielu organizacji pozarządowych.
Po pierwsze tak, jeden pacjent, przypominam Państwu, rzeczywiście bardzo ważny Pan to wspomniał, proszę Państwa, napisał Timothy Snyder, który zajmuje się dyktaturami i Polską też. Profesor Timothy Snyder, taką broszurkę, taka broszurka została wydana wspólnie chyba przez Politykę i przez Znak, która się nazywa O tyranii. I tam są takie przykazania dla społeczeństwa, aby nie poddać się tyranii. I ten punkt, żeby finansować działalność organizacji społecznych, choćby 5 groszami, tam jest napisane, że jakie to jest szalenie ważne, żeby regularnie współfinansować niezależne wydawnictwa, działalność niezależnych organizacji, no to w końcu my budujemy tą demokrację. A to, że jesteśmy członkami Unii ciągle jeszcze i że ta wspólnota dba o demokrację właśnie we wszystkich krajach, to jest jeszcze raz dowód takiej bardzo konkretnej solidarności, prawda? Bardzo konkretnej, wymiernej solidarności. Ja zawsze to powtarzam, że dopóki mówimy o wspólnocie, o solidarności i tak dalej, i nic za tym nie idzie, to są słowa czyste. A tutaj te pieniądze, to ktoś je wpłacił, prawda? Trzeba pamiętać, że ktoś te podatki zapłacił i przeznaczył je na to, żebyśmy ratowali demokrację i wartości, ale główny ciężar spoczywa oczywiście na nas. Ja już oczywiście marzę o tym, jeszcze dwie rzeczy chciałam powiedzieć, marzę o tym, żeby był fundusz na wolną prasę, bo to jest wielki temat dzisiaj w Polsce, prawda, na Węgrzech już nie ma ani jednego niezależnego dziennika drukowanego, no ale nie wiem, czy tego wszystkiego się doczekamy, może sobie sami uwolnimy prasę jednak, na szczęście jeszcze trochę jest do wolnych mediów w ogóle w Polsce, na szczęście trochę jest, ale też bym Państwa zachęcała, żeby pamiętać, że oni też potrzebują regularnie wsparcia. A ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć, to, że mam wrażenie, że w Parlamencie Europejskim, który, jak Pan mówi, moje koleżanki i koledzy bardzo się przejęli tą sytuacją organizacji pozarządowych i właśnie wpisywali regularnie ten fundusz do wszystkich projektów komisji, do tej perspektywy finansowej 7-letniej, wpisywali regularnie ten fundusz i udało się go przepchnąć. Tak rośnie wkurzenie na to, że Komisja Europejska tak powoli reaguje na łamanie prawa, a jest do tego zobowiązana. Komisja Europejska jest strażnikiem, stoi na straży traktatów, jest zobowiązana do tego, żeby pilnować prawa i tak powoli to idzie i tak dużo prawa jest łamane w niektórych krajach, czy tak często się to powtarza, że słyszę coraz częściej rozmowy o tym, że trzeba będzie postawić ją zaskarżyć, po prostu podać ją do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, że nie wykonuje swoich obowiązków. Więc jeszcze możliwe, że ciekawe tutaj czasy nas czekają w najbliższych tygodniach, jeżeli posłowie się zmobilizują i postawią Komisję Europejską pod sądem za to, że nie wykonuje swoich obowiązków, tylko że niestety ten obowiązek to by było wykonanie tego, o czym Pan przed chwilą mówił, czyli pieniądze za praworządność. Czyli jeżeli, i to, co jest bardzo smutne w tym, to że jeżeli rzeczywiście to by się potoczyło, to wtedy Polska może nie dostać tych pieniędzy. Znaczy organizacje pozarządowe pewno te nie będą obcięte, ale ten fundusz 7-letni ogromny i fundusz odbudowy rzeczywiście jest taka groźba. Ten bicz nie był dotychczas używany, ale to jest jedyny, który istnieje. Jeżeli tak to dalej będzie szło, to ja nie wykluczam, że to zostanie uruchomione w końcu, ten instrument, pieniądze za praworządność. No i to jest szalenie niebezpieczne. Mam nadzieję, że co po niektórzy pójdą po rozum do głowy.
Ja się zgadzam. Mam nadzieję, że nie doczekamy tego, żeby ten instrument musiał zostać jakby zastosowany w odniesieniu do Polski. No bo w tej chwili czekamy. Instrument powstał, ale sytuacja jest taka, że Polska i Węgry wynegocjowały w taki sposób, powiedzmy, nieformalny, że ten instrument nie zostanie użyty, dopóki Trybunał Sprawiedliwości nie rozstrzygnie ostatecznie, że ten instrument jest tak naprawdę zgodny z europejskim prawem, bo Polska i Węgry uznają, że nie jest. I w ciągu najbliższych kilku miesięcy spodziewamy się, że Trybunał Sprawiedliwości jakby takie rozstrzygnięcie wyda. A Parlament Europejski rozumiem, że domaga się, żeby Komisja Europejska już wcześniej, jakby przed takim rozstrzygnięciem Trybunału Sprawiedliwości, żeby już uruchomiła...
Żeby dyscyplinowała kraje członkowskie, między innymi, żeby nie prześladowała sędziów, którzy są niezależni i uczciwi i tak dalej, prokuratorów nie nękała i tak dalej. No. Już nie mówiąc o tym, że jeżeli polski sąd mówi o centralizacji czy monopolizacji mediów drukowanych, a Orlen sobie z tego nic nie robi, no to wszystko razem idzie w bardzo niebezpiecznym kierunku, prawda? No i właśnie też ta wybiórczość dla organizacji pozarządowych, dla samorządów, gdzie są dystrybuowane pieniądze, to tych zarzutów jest niestety coraz więcej i coraz więcej. A do tego dochodzą to, co pan wspomniał, ekologiczne.
Tak,
koncesja Naturów na przykład, prawda? Czy przekop Mierzei Wiślanej, no tego jest niestety dużo, to wściekła wycinka drzew i tak dalej.
Tych zastrzeżeń jest cała masa, ale ja chciałbym przy tej okazji, ponieważ jakby takim głównym naszym tematem jest ten Fundusz dla Społeczeństwa Obywatelskiego, to ja bym chciał jednak, jakby, żeby to wyraźnie było powiedziane, że ten fundusz nie ma na celu jakby, nie wiem, wspomaganie społeczeństwa obywatelskiego, żeby to donosiło na rząd do Brukseli czy do Luksemburga, gdzie jest Trybunał, tylko on ma, przede wszystkim jakby działanie tego instrumentu jest prewencyjne, żeby nie było potrzeby uruchamiania jakichś takich mechanizmów, pieniądze za praworządność, żeby nie dochodziło do łamania praworządności po prostu, żeby nie było całej tej niepotrzebnej, jakby marnującej nasze zasoby, czas, uwagę, pieniądze, ciągłej batalii z Komisją Europejską, jakby o wartości, znaczy ja mówię marnującej ten, ale to jeszcze pal sześć, przepraszam za kolokwializm, no, przede wszystkim, żeby nie były deptane nasze wartości, no dla jakby w imię samych wartości i dla dobra Polaków. Także ten mechanizm ma jakby taką, ma mieć takie działanie prewencyjne, a nie sankcyjne.
Ja myślę, że o tych wartościach dzisiaj trzeba ciągle wspominać. 9 maja, Dzień Europy, łączą nas wartości i wspólnie musimy ich bronić. I myślę, że na tym powinniśmy skończyć. Teraz mamy konkretne możliwości walczenia bardziej o wartości w Polsce, w kraju, który niestety te wartości depcze. No, rząd, nie chcę tutaj oskarżać wszystkich Polaków, ale niestety nasze władze te wspólne wartości depczą, ale jest bardzo duża pomoc od wspólnoty europejskiej, specjalnie nie mówię Unii, tylko jesteśmy wspólnotą, prawda, i to są nasze wspólne wartości, jest znaczna pomoc, są dodatkowe fundusze, jak się o nie ubiegać, organizacje pozarządowe mogą się o nie ubiegać, informacje, tutaj z nami obecny pan Szymon Ananicz zamieści na mojej stronie, będą mogli państwo znaleźć adres i wszelakie informacje i musimy walczyć wspólnie, nie ma innego wyjścia i ja mimo wszystko, mimo wszystkich ostatnich głosowań i tak dalej, ja jestem optymistką i uważam, że błogosławieństwo, że w tej sytuacji jesteśmy w Unii Europejskiej i dbajmy też o to członkostwo bardzo, bo jak pamiętamy, jak wiemy, nic nie jest dane raz na zawsze. Ja chyba się tym pożegnam z panem, chyba że pan chce coś dodać.
Bardzo dziękuję. Chciałem dodać serdeczne podziękowania za to zaproszenie i za możliwość wystąpienia w tym dniu przed państwem i podzieleniem się tymi dobrymi wiadomościami dla społeczeństwa obywatelskiego i myślę, że dla Polski. Także serdecznie dziękuję i gorąco państwa pozdrawiam.
Ja panu też bardzo dziękuję za podzielenie się z nami swoją wiedzą, za wszystko, co pan zrobił w tym kierunku, że znalazł pan też dla nas dzisiaj czas po tej ogromnie gorącej robocie, w intensywnej pracy, którą pan wykonuje. Państwa zapraszam na następny Zoom na Europę, będę informować o tym, a dzisiaj jeszcze wieczorem może wypijmy lampkę wina na zdrowie wszystkich obywateli Unii Europejskiej, żebyśmy się coraz mocniej integrowali, wszystkim państwu tego życzę i szanowali nasze wspólne wartości. Do zobaczenia, bardzo dziękuję, dziękuję panu Szymonowi Ananiczowi i wszystkim państwu tu obecnym i jeszcze bardzo raz dziękuję za wszystkie miłe słowa, które państwo do nas piszą. Do zobaczenia. Dziękuję.